Patronami imiennymi tego podcastu są Wiktor Bernatowicz, Damian Balicki i Wojciech Wojtasiński. Dziękuję wam bardzo, bardzo mocno. Dziękuję też tym patronom i matronkom, którzy się nie ujawniają. Jeżeli chcielibyście wesprzeć wegaństwo, zapraszam serdecznie na Patronite albo na buycoffee.to/veganstwo.
Ja uważam, że to jest bardzo ważna rozmowa, którą powinniśmy prowadzić. Ja się zgodziłem na to, bo uważam, że należy na te pytania odpowiadać na tym poziomie wiedzy, jaki obecnie mamy i na poziomie naszego zrozumienia.
Oto podcast Wegaństwo, a ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawi cię, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 104 odcinka pod tytułem Czy kot może być weganinem? Ten odcinek zapewne będzie hejtowany jeszcze przed odsłuchaniem, bo nawet za samo rozważanie karmienia kotów czymś, co nie jest mięsem, można dostać bana na większości kociarskich forów. Temat jest o tyle skomplikowany, że mimo moich wielomiesięcznych starań miałem problem ze znalezieniem odpowiedniego gościa. Chodziło bowiem o kogoś, kto będzie w stanie odstawić na bok ideologiczne postulaty, więc nie mógł być to typowy miłośnik kotów, który jest dietetykiem, ani typowy wegański aktywista, który tym dietetykiem pewnie nie jest. Nie chodzi tutaj przecież o wartościowanie danego postępowania, ale o fakty. Właśnie dlatego do rozmowy zaprosiłem doktora nauk weterynaryjnych, specjalizującego się w dietetyce i leczeniu chorób układu pokarmowego psów i kotów, który napisał szereg prac naukowych w tej tematyce i miał okazję pracować na uniwersytetach w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Holandii i w Japonii. Przed wami Michał Ceregrzyn. Michale, witam cię serdecznie w wegaństwie.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dobra, no to lecimy z tym zestawem takich standardowych pytań, jak sam powiedziałeś wcześniej, jeszcze przed nagraniem. Co sprawia, że o kocie mówi się, że jest obligatoryjnym mięsożercą?
To jest wynik wielotysięcznej albo wielosetletniej ewolucji tego gatunku, który doprowadził do tego, że koty są bardzo wyspecjalizowane w tym, czym się żywią. Co oznacza, że ich głównym pokarmem w naturze stanowią upolowane zwierzęta. W efekcie, ponieważ nie spożywają żadnego innego pokarmu, uznaje się, że jest to ich głębokie przystosowanie do tego, żeby zjadać upolowane myszy, gryzonie, ptaki i innego rodzaju zwierzęta, które stanowią ich pokarm, przez co ich organizm się przystosował do tego, żeby pobierać energię i składniki odżywcze z takiego pokarmu. To jest dokładnie taki sam mechanizm, który doprowadził do tego, że krowa żywi się trawą, a człowiek i świnia żywią się wszystkim, co spotkają na drodze.
Okej, ale czym się różnią w takim razie koty od psów, gdzie przy psach wiemy, że one mogą jeść rzeczy, które nie są mięsem po prostu?
Psy mają nieco bardziej, nazwijmy to, elastyczny metabolizm, który pozwala im na to, że mogą pozyskiwać składniki pokarmowe i energię ze źródeł, które nie są pochodzenia zwierzęcego. To też jest proces ewolucyjny, który doprowadził do tego, że psy mają tą większą elastyczność. Także mamy wśród ssaków mamy stosunkowo dużą elastyczność w dostosowaniu się do warunków i dla przykładu niedźwiedzie, grupa tych jakby pod rodzaj, one też należą do mięsożerców, natomiast wśród nich znajdziemy niedźwiedzie polarne, które są klasycznymi mięsożercami i żywią się tylko i wyłącznie upolowanymi zwierzętami, dlatego że w Arktyce nie ma nic innego, czym mogłyby się żywić. Mamy niedźwiedzie brunatne, które są wszystkożerne i jedzą zarówno pokarmy pochodzenia zwierzęcego, czyli wszyscy znają obrazki niedźwiedzi grizzly wyłapujących łososie na Alasce czy polujących na zwierzęta, ale również jedzących pokarm roślinny. I mamy w tej samej grupie są pandy, które są stricte roślinożercami, jedzą tylko i wyłącznie pokarm roślinny, a należą do tej samej grupy. Żeby jeszcze jeden taki mój ulubiony przykład, na arizońskiej pustyni są chomiki, które są mięsożerne, które są w stanie zjadać skorpiony lub inne owady, dlatego że w warunkach przystosowały się do spożywania pokarmów nieroślinnych, dlatego że niedobór tej roślinności na pustyni spowodował, że ewolucyjnie przystosowały się, nauczyły ich organizmy się przystosowały do tego, że spożywać coś, co z chomikiem nie będzie się kojarzyło, czyli mięsożerny, agresywny króliczek z Monty Pythona istnieje naprawdę.
Okej, w Arizonie. No dobra, ale Czysto teoretycznie, bo jeżeli mamy zwierzęta, które są przystosowane przez lata ewolucji do tego, co jedzą, to czy gdybyśmy dostarczyli im te składniki odżywcze, które znajdują się w tym pokarmie, które one dostają, ale w innej formie, czyli zamiast mięsa dalibyśmy coś innego, co ma te właściwości, które ma mięso, to czy taki zwierzak byłby w stanie funkcjonować?
Teoretycznie tak. Mhm. Ponieważ my bardzo doskonale wiemy, jaki skład pokarmu powinien ten kot zjadać, czyli ile jakich aminokwasów, ile jakich witamin, ile jakich składników mineralnych powinien ten pokarm kota mieć, więc teoretycznie jest to możliwe i to zwierzę będzie funkcjonowało prawidłowo. Tak jak funkcjonują astronauci żywiący się jedzeniem w tubkach na orbicie czy podróżujących na Marsa. Oni przeżyją, będą funkcjonować i będą normalnie, będą mogli pracować i tak dalej, i tak dalej. Jest to możliwe. I tak samo jest to możliwe z kotami, że możemy przygotować im taki pokarm, który będzie, nazwijmy to, wegański, czyli nie będzie zawierał mięsa jako takiego czy produktów pochodzenia zwierzęcego, natomiast będzie zawierał wszystkie składniki. Natomiast pytanie, czy chcemy z każdego kota czynić astronautę podróżującego na Marsa, to jest bardziej pytanie już, nazwijmy to, etyczno-behawioralne, a nie żywieniowe.
Okej, okay, ale czy ta teoria, o której my tutaj mówimy, że dałoby się zrobić tego typu rzeczy, to jest takie sci-fi, czy faktycznie istnieją jakieś karmy wegańskie, które teoretycznie dają radę?
Jest to na chwilę obecną sci-fi, dlatego że w praktyce jest to niezwykle trudne do uzyskania w takiej formie, która by była możliwa do zrobienia, nazwijmy to, na większą skalę, i nikt tego tak naprawdę, na tyle, na ile wiem, nie próbował, żeby to w jakiś praktyczny sposób wprowadzać. Jakby nie ma etycznej, ani też z punktu widzenia kota oczywiście, etycznego powodu, dla którego mielibyśmy go karmić jedzeniem wegańskim.
Skoro stworzenie dobrej karmy wegańskiej to sci-fi, no to co z tymi karmami, które są sprzedawane jako wegańskie?
W teorii wiemy, ile aminokwasów, ile tłuszczu, jakich tłuszczów to zwierzę powinno dostawać. Jesteśmy w stanie skonstruować. Tylko po pierwsze, jakby z punktu widzenia naukowego, jakbyśmy chcieli zrobić eksperymentalną dietę, jest to możliwe. Natomiast od eksperymentu do praktyki i realizacji tego przez kilkanaście lat życia kota, to jest niestety daleka droga. Mhm. I to jest cały, według mnie, cały problem z wegaństwem kotów, że to, że teoretycznie coś wiemy, to nie znaczy, że to się przełoży na codzienną praktykę. Kiedy ten kot musi 6-7 razy dziennie zjeść tą karmę przez kolejne kilkanaście lat, żeby ta karma spełniała te warunki przez cały czas. Czy będziemy ją robili sami, czy będzie to robił jakiś producent. To jest wyzwanie dosyć duże i teraz jeszcze pojawia się taki element, że wracając do mojej analogii kosmonauty, kosmonauta się świadomie godzi na to, że będzie żywił się tubkami przez kilka lat, bo on ma wyższy cel. Natomiast kot tego wyższego celu nie ma i on, mówiąc delikatnie, ma w nosie nasze wegańskie poglądy. On chce dostawać to, co mu instynktownie smakuje, do czego jest genetycznie przystosowany, do czego został wychowany przez swoją matkę, bo to jest bardzo ważny element, który pokazuje, że z pokolenia na pokolenia kotów możemy przekazywać pewną wiedzę i przyzwyczajenia dotyczące żywienia. Jest taki bardzo fajny eksperyment, który pokazał, że jeżeli żywimy kotkę określonym jedzeniem, w tym wypadku było to jedzenie oparte na ziemniakach, to okazało się, że kocięta od tej kotki miały większą tendencję do jedzenia karm zawierających ziemniaki niż te kocięta od kotki, która jadła więcej mięsa. Bo to jest naturalny proces przystosowania. Gdyby nagle na świecie zaczęło brakować mięsa i koty by nie miały na co polować, to te koty, które by się przystosowały do jedzenia czegoś innego, w normalnym procesie ewolucyjnym by po prostu przetrwały i żywiłyby się czym innym. Tak jak pandy przystosowały się do tego, żeby jeść bambusy, bo w ich otoczeniu okazało się, że nie były w stanie zdobywać pokarmu, który przynależy niedźwiedziom, więc się przestawiły przez kilka tysięcy lat. To są bardzo powolne procesy, tego się nie da zrobić w jeden dzień, natomiast taka możliwość istnieje. Więc z tego punktu widzenia teoretycznie tak, praktycznie słabo, albo raczej bym już tak z punktu widzenia lekarza weterynarii dbającego o zdrowie kotów, raczej nie, dlatego że w praktyce takie eksperymenty mogą się na tym kocie źle skończyć.
A czy kojarzysz, czy były robione w ogóle jakieś próby, jakieś badania, które by zakładały, że trzymamy koty na diecie bezmięsnej przez chwilę i zobaczymy, co się stanie?
Takiego długotrwałego badania nie znam. Myślę, że na pewno ktoś próbował robić różnego rodzaju karmy, które by zawierały mniejszą ilość składników pochodzenia zwierzęcego, więc do jakiegoś stopnia na pewno to jest możliwe. Natomiast no, tak jak powiedziałem, kot na pewno nie będzie doceniał tego i dla niego, mówiąc brutalnie, wprowadzanie kotu diety wegetariańskiej czy wegańskiej, która nie jest jego naturalną, bez jego zgody i świadomości, jemu nie będzie służyła, bo on tego nie będzie akceptował, on się z tym będzie źle czuł, bo to będzie dla niego niesmaczne, nieatrakcyjne i tak dalej, i tak dalej.
Niektórzy podważają w ogóle to odczuwanie smaku przez zwierzęta takie jak koty, dlatego że no, koty często się trzyma na monodiecie i w zasadzie niektórzy uważają, że skoro monodieta, to w zasadzie wszystko mogłyby przyjmować, do wszystkiego mogłyby się przyzwyczaić.
Koty mają bardzo duże spektrum zachowań. To nie jest tak, że wszystkie koty lubią monodietę i nie jest tak, że wszystkie koty będą zmieniały smak pokarmu. Mamy bardzo różne kocie zachowania. I wiemy na pewno, że koty dzikie mają tendencję do zmiany smaku, że nie polują ciągle na jeden gatunek. To jest takie naturalne przystosowanie kota do tego, żeby nie wytępić ze swojego otoczenia źródła pożywienia, żeby nie umrzeć z głodu, bo koty są terytorialne i jeżeli na tym terytorium by wytępiły wszystkie nornice, załóżmy, to umarły bez głodu, jeżeli by żywiły się tylko nornicami. Koty, które mają bardzo głęboką taką niechęć do zmiany pokarmu, są gorzej przystosowane i ich geny w populacji są mniej powszechne. Te, które są bardziej elastyczne, mają większą szansę przetrwania w dzikim stanie. Więc w efekcie ta monodieta, jakby tą monodietę możemy patrzeć w dwóch aspektach. Jedna to jest monodieta pod względem składników pokarmowych, czyli nornica, szczur, mysz nie różnią się znacząco pod względem składników pokarmowych, czyli tego, co de facto trafia do żołądka i w tej chemicznej fabryce jest przetwarzane. Natomiast się różni smakiem, teksturą, innymi czynnikami, które są odczuwane przez kota i wpływają na to, że on dzisiaj ma ochotę na nornicę, a jutro mam ochotę na wróbelka, a pojutrze będę polował na szczura, a jutro zjem padalca. W efekcie będę regulował swój ekosystem jako gospodarz tego terenu. Dzięki temu mój ekosystem będzie cały czas produkował dla mnie jedzenie, ja nie będę go niszczył i będę utrzymywał go w dobrym stanie, dzięki temu będę mógł dalej funkcjonować. Jak będę samicą czy samcem, to będę w dobrej kondycji i wtedy będę mógł sobie urodzić kolejne dzieci. I cały proces bycia, funkcjonowania mnie jako gatunku będzie zachowany.
Mhm, rozumiem. A czy zdarzyło się tobie w twojej praktyce weterynaryjnej spotkać się ze zwierzakiem, właśnie z kotem, gdzie właściciele próbowali karmić go bezmięsnie?
Z kotem nie, z psem tak. Miałem pacjentów, którzy karmili psy wegańsko, natomiast kota nie miałem takiej przyjemności. Zazwyczaj jest tak, nawet jeżeli ludzie są weganami, to w praktyce się orientują, że ich kot niestety na ich wegaństwo patrzy krzywym okiem, a ponieważ ma ogromną siłę przekonywania, to nawet wegan przekonuje do tego, że należy go nakarmić tym, co on będzie lubił, co będzie mu sprawiało przyjemność.
No tak, ja też mam koty i też dostają mięso, nie? Więc to normalna sprawa.
Według mnie wegaństwo kotów jest na chwilę obecną rozmową bardzo teoretyczną, ponieważ w praktyce jest to trudne i nieprzetestowane do końca i koty się na to nie zgadzają.
A jeżeli chodzi o jakieś inne formy dostarczania tego białka, tych składników odżywczych, na przykład są karmy z dodatkami owadów, to co ty na to?
To jest rzecz, która się pojawiła kilka lat temu, głównie z tego względu, że mamy coraz większy problem z dostępnością białka i te owady stanowią takie alternatywne źródło białka, które możemy zastosować w żywieniu zwierząt, nie tylko kotów czy też innych. I to jest coś, co się rozwija i tych karm opartych o białko owadów mamy coraz więcej. One mają swoje wady związane na przykład ze strawnością, z dostępnością określonych aminokwasów, no ale wszystko to, ponieważ tak jak powiedziałem, mamy bardzo głęboką wiedzę dotyczącą tego, jaki skład pokarmu, jesteśmy w stanie te pokarmy rozkładać już naprawdę na poziomie bardzo podstawowych cząsteczek, które są niezbędne do funkcjonowania, to oznacza, że nasze przygotowanie takich karm jest jak najbardziej możliwe i możemy je tak zrobić, żeby zwierzęta je zjadały i miały z tego wszystkie właściwe składniki. Więc to jest rozwiązanie, które od kilku lat zyskuje coraz większe poparcie. Natomiast jak to w praktyce się będzie rozwijało, no bo to też się wiąże z tym, że musi mieć źródła tych owadów, muszą być odpowiednie zasoby, które będą pozwalały, żeby to produkować, to te owady, które potem będą trafiały do karm. W porównaniu oczywiście z tym, co mamy jakby w standardowych pokarmach, jest oczywiście na początku drogi. Aczkolwiek już tych karm mamy dosyć sporo różnych i dostępnych.
Okej, okay, a myślisz, że mięso komórkowe to jest w ogóle przyszłość karm dla zwierzaków?
Myślę, że w ogóle mięso komórkowe może być w ogóle przyszłością dla nas jako ludzi, bo to, co chyba według mnie w ogóle powód, dla którego dzisiaj rozmawiamy, to jest to, że my jako gatunek, czy też jako ludzie zdecydowanie w ciągu ostatnich 100 lat zdecydowanie zmieniliśmy swoje podejście do zwierząt. W XVII wieku Kartezjusz uważał, że zwierzęta funkcjonują na zasadzie automatycznej, czyli nie mają uczuć, nie mają odczuć. Jak się uderzy psa kijem, to on tylko wyłącznie piszczy, dlatego że robi to automatycznie. To myślenie było powszechne, które doprowadzało do rzeczy, które dzisiaj nam w ogóle nie mieszczą się w głowie, a ludzie robili, dlatego że uważali, że to jest normalne, że można na przykład robić wiwisekcję żywego psa. Czy też, nie wiem, słynne doświadczenia Pawłowa, na dzisiejsze standardy są w ogóle nieakceptowalne. My dopiero od lat 70. zaczynamy bardzo intensywnie zmieniać swoje podejście, więc ta nasza rozmowa dotycząca w ogóle zwierząt, dobrostanu i weganizmu między innymi, ma właśnie to podłoże w zmianie takiego etycznego paradygmatu, który w ludziach się odbywa. Ale on się nie odbywa globalnie, nie oszukujmy się, wystarczy pojechać do Afryki, do Azji Południowo-Wschodniej, gdzie widzimy, że te nasze idee, o których my rozmawiamy, tam jeszcze się masowo nie przekładają na to, w jaki sposób ludzie traktują zwierzęta, ale ten proces się już zaczął i my coraz jesteśmy bliżej tego, żeby faktycznie rezygnować ze zwierząt jako podstawowego źródła białka. W efekcie technologie takie jak mięso komórkowe może nam zastąpić całkowicie to mięso, czy też źródło białka, które jest nam potrzebne do normalnego życia, a które uzyskujemy poprzez zabijanie zwierząt.
Tak, dokładnie, ale myślę, że przez te ostatnie 100 lat podejście oczywiście do zwierząt się zmieniło, ale też ze względu na to, że skala wykorzystywania zwierząt diametralnie się zmieniła i tak jak mówisz, że no nie wszędzie na świecie, no oczywiście tutaj też czynniki ekonomiczne mają spore znaczenie, no ale też kulturowe, więc no to jest dłuższa sprawa. No zobaczymy, no myślę, że my rozmawiamy tutaj też dlatego, znaczy ja dlatego też chciałem z tobą porozmawiać, ponieważ wiele osób, które ze względów etycznych przestają jeść mięso, mają problem z tym, przynajmniej na samym początku, a potem się jakoś przyzwyczajają, że to mięso muszą kupować dla swoich zwierząt i zastanawiają się, czy jest jakaś opcja, czy jest jakaś furtka, żeby od tego uciec i żeby też te swoje zwierzęta w jakiś sposób zweganizować. Nie tylko, że skoro troszczymy się o zwierzaki, no to fajnie by było też troszczyć się o zwierzaki, które mamy w domu i nie robić im krzywdy przy okazji. Więc no właśnie...
Według mnie, no to jest tak, zmuszanie kogokolwiek do tego, żeby funkcjonował wbrew swojemu genetycznemu przystosowaniu, jest w każdym aspekcie, nie tylko żywieniowym, według mnie jest pewnym łamaniem jego praw. Co oznacza, że jeżeli będziemy chcieli, nie wiem, trzymać psa na uwięzi na smyczy, znaczy na łańcuchu przy budzie, to jest dokładnie to samo z mojego punktu widzenia. To zmuszanie kota do jedzenia rzeczy, do których on nie jest przystosowany.
Mhm.
jego dobrostan będzie poważnie zaburzony, jeżeli przez kilkanaście lat będziemy go żywili pastą astronautów.
Tak jest, zrozumiałe. Dobra, skoro już mam okazję z tobą rozmawiać, już tak abstrahując troszeczkę od tego tematu weganizmu i rozmawiamy o kotach, to chciałbym cię podpytać o takie zdrowe postawy żywienia kotów w obecnych realiach, tak? Czyli tego mięsnego żywienia kotów. Bo wydaje mi się z jednej strony, że jeżeli kupujemy puszki dla kotów, kupujemy to po prostu mięso albo kupujemy chrupki z mięsem, oczywiście to mięso nie jest specjalnie wysokiej jakości. Czy to znaczy, że my powinniśmy, nie wiem, zwracać uwagę bardzo szczególną na to, skąd to mięso pochodzi w poszczególnych karmach, czy może powinniśmy koty jakoś suplementować dodatkowo? Jak to w ogóle wygląda?
Ja może zastosuję sokratejską metodę i się zapytam, co to znaczy wysoka jakość mięsa.
Okej, dobra. Jeżeli kupujemy mięso z hodowli przemysłowych, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie to, szczególnie w takich puszkach, że będzie to mięso oddzielane mechanicznie, czyli z kawałkami kości jakimiś tam zmielonymi, że będzie to mięso ze zwierząt, które no już tam to, że miały nie za ciekawe życie, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że były karmione dodatkowo lekami różnego rodzaju, antybiotykami, czymkolwiek jeszcze tam sobie możesz wymyślić. No i z tego co wiem, jeżeli zwierzęta się dużo stresują, to to też w jakiś sposób wpływa na jakość tego mięsa.
No okej, okay. Mógłbym pogłębiać to, natomiast prawda jest taka, że te elementy, o których mówiłeś, one mają bardzo niewielki wpływ na to, jaką wartość odżywczą ma dany surowiec, żeby tak być bardzo bardzo konkretny. Czyli to, czy mięso jest oddzielane mechanicznie, czy inaczej, nie wpływa znacząco na jego wartości odżywcze, pod warunkiem, że oczywiście ono jest przygotowane we właściwy sposób i ostateczny produkt jest ostatecznie jakby przygotowany w taki sposób, żeby spełniać wszystkie oczekiwania żywieniowe zwierzęcia, dla którego tę karmę robimy. Ja zawsze daję przykład mielonego i schabowego jako dwóch takich elementów, które pokazują zupełnie inny obraz kulinarny produktu. Natomiast z punktu widzenia żywieniowego zarówno mielony, jak i schabowy mają dokładnie te same wartości odżywcze. Co śmieszniejsze, składają się z tych samych składników. Mhm. Dlatego, że jeżeli sobie schabowego z wieprzowiny i mielonego z wieprzowiny, to zarówno do jednego i do drugiego dodajemy chleb w różnej postaci, jajka w różnej postaci. No, ci, którzy są bardziej zaawansowani, mogą jeszcze dodać różnego rodzaju elementy smakowe do mielonego, co do schabowego raczej się nie stosuje. Natomiast z punktu widzenia takiego prostego odżywienia, oba produkty, chociaż wyglądają całkowicie różnie, i są też różnie postrzegane z punktu widzenia jakości odżywienia, mają tą samą wartość odżywczą. Zatem to, co się znajduje w karmach, może z punktu widzenia takiego estetycznego i kulinarnego nie spełniać naszych oczekiwań tej wysokiej jakości. Natomiast z punktu widzenia takich parametrów żywieniowych, bardzo konkretnie mierzonych, takich jak zawartość składników odżywczych, strawność, skład, zawartość elementów niezbędnych, te produkty to wszystko zawierają, mają to wszystko w sobie, mają odpowiedni skład, przy odpowiedniej recepturze mają odpowiedni skład aminokwasowy, mają odpowiedni skład mineralny, mają odpowiedni skład witaminowy. Te z witaminy najczęściej uzupełniamy, dlatego że w surowcach tych, które mamy dostępne, tych witamin jest bardzo trudno uzyskać w takich ilościach, które są wymagane, nazwijmy to normami, z którymi się posiłkujemy. Więc w efekcie tutaj jakiś tam kompromis związany z dodawaniem tych elementów niezbędnych, których czasami w surowcach jest za mało, jest konieczny. Kwestia antybiotyków to oczywiście jest rzecz, którą wymagamy i powinniśmy nad tym czuwać, żeby tych antybiotyków nie było za dużo i tutaj według mnie ciśnienie społeczne na to, żeby rzeczywiście tych antybiotyków w jedzeniu było jak najmniej, jest bardzo duże, natomiast to się wiąże najczęściej z tym, że jeżeli nie chcemy antybiotyków, to musielibyśmy za to jedzenie zapłacić znacznie więcej, dlatego że antybiotyki obniżają koszty produkcji w wielu przypadkach. I to jest taki właśnie niestety społeczny dysonans, z którym się mierzymy, czyli z jednej strony chcielibyśmy mieć lepsze jedzenie, ale z drugiej strony na pytanie, czy chciałby pan zapłacić 3 razy więcej za swoje produkty w sklepie, no niestety większość ludzi powie, że nie, bo tak to działa. To też dotyczy dobrostanu zwierząt, z których korzystamy przy produkcji zwierzęcej, więc tutaj wchodzimy na bardzo takie różnego rodzaju elementy, o których trzeba tak naprawdę rozmawiać, jeżeli chcemy te produkty dla zwierząt robić lepsze, czy też dla nas samych, bo de facto to, co trafia do karm dla zwierząt, to są pozostałości po tym, co produkujemy dla ludzi. Czyli te elementy, które normalnie by nie trafiły do sklepu na półkę z mięsem, trafiają do karmy. I to, żeby było jasne, to nie są odpady, dlatego że kot czy pies, jak upoluje zwierzę, to zjada je praktycznie w całości, czyli zjada wnętrzności, wątrobę, skórę, mięśnie, częściowo kości, chrząstki. To są wszystko elementy, które są zjadane, bo one zawierają te składniki. Wątroby, które na przykład nie trafiają do przetworzenia czy też do sprzedaży dla ludzi, są bardzo dobrym źródłem i są wykorzystywane jako element składników karm, dlatego że zawierają bardzo dużo elementów niezbędnych, takich jak witaminy i minerały, które są, jak również zawierają białko. Więc to są rzeczy, o których mało ludzie według mnie mają małą świadomość tego, że to zwierzę, które trafia na ubój i dzięki temu, że jest zjadane przez naszych pupili, no nie jest wyrzucane na śmietnik, tylko jest to, czego my nie zjadamy, w dużej mierze jest zjadane przez nasze psy z dużą korzyścią dla nich, dlatego że to są wszystko rzeczy, które i tak normalnie, gdyby taką krowę czy kurczaka polowały, to by zjadły.
Czyli jakby ta jakość mięsa w tych karmach nie ma w sumie bardzo dużego znaczenia, skoro i tak to jest witaminizowane i tak.
Jakość mięsa określają takie parametry jak na przykład strawność, tak? Czyli jakby jakość tych surowców, które podajemy, to jest element, który często umyka tej świadomości. Natomiast ta strawność nie musi być super wysoka, ale też nie może być za bardzo niska, bo to też jest tak, że nie ma jakiegoś idealnej wartości, która by nam określała. Musi być to gdzieś tam w przedziale, który zwierzę toleruje. I to też jest tak, że jedno zwierzę toleruje, inne zwierzę nie toleruje danego poziomu, więc dzięki temu, że mamy dużo produktów do wyboru, możemy zawsze wybrać ten, który pasuje naszemu zwierzęciu i go karmić w taki sposób, żeby ono było zdrowe i szczęśliwe.
Okej, a jeżeli chodzi o karmę suchą i mokrą, bo wiem, że są zwolennicy tylko mokrej karmy, niektórzy mieszają, inni dają tylko suchą. Jak to wygląda?
Z punktu widzenia żywieniowego te karmy mają bardzo podobne właściwości i tutaj jakiegoś takiego a priori powiedzenia, że któraś jest lepsza, któraś gorsza, nie można postawić, dlatego że to zależy od wielu czynników. Generalnie karmy mokre zazwyczaj, i to też nie jest w 100%, natomiast zazwyczaj mają wyższą zawartość białka, wyższą zawartość tłuszczu, ze względu na to, że są w większości budowane z surowców pochodzenia zwierzęcego, które z definicji tego będą miały więcej. Natomiast karmy suche, ponieważ zawierają stosunkowo duży udział produktów roślinnych, najczęściej zbożowych bądź innych źródeł węglowodanów, tych składników pochodzenia zwierzęcego zazwyczaj zawierają mniej w ostatecznym produkcie.
Okej, rozumiem.
Natomiast z punktu widzenia odżywienia tutaj wielkiej, potężnej różnicy nie ma. Zazwyczaj to jest kwestia tego, czy zwierzę lepiej toleruje, gorzej toleruje, bardziej mu to smakuje, mniej i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu możemy to po prostu dobrać tak, żeby zwierzęciu to lepiej pasowało w taki sposób, żeby był dobrze odżywiony.
Słyszałem taki argument przeciwko karmie suchej, że ona w związku z tym, że jest sucha, to wyciąga wodę trochę z organizmu, koty za dużo nie piją, więc mogą mieć po jakimś czasie problem z nerkami.
To jest taki strzał na skróty trochę, dlatego że sama karma sucha nie powoduje problemów z nerkami. To, co może się zdarzyć, się zdarza u niektórych kotów, że koty, które są żywione suchą karmą i nie piją odpowiedniej ilości wody, mogą mieć problemy z dolnymi drogami moczowymi, czyli najczęściej z pęcherzem i cewką moczową, dlatego że ze względu na niedobór wody w organizmie, który jest też naturalnym procesem, bo koty są zwierzętami pustynnymi oryginalnie, więc one są przystosowane do funkcjonowania przy bardzo niskim poziomie wody, co powoduje, że niektóre koty piją za mało w stosunku do swoich potrzeb, a jeżeli do tego dołoży się otyłość, niska aktywność ruchowa, wysoki poziom minerałów w diecie, takich jak magnez czy fosfor, w efekcie to może powodować powstawanie kamieni moczowych, zapalenia pęcherza i niedrożności cewki moczowej, która nieleczona może powodować niewydolność nerek. Więc niestety proces jest dosyć skomplikowany, nie da się tego inaczej powiedzieć, natomiast no, dla osoby, która nie siedzi w medycynie i w fizjologii zwierząt, no to zapamiętuje tylko suchą karmę i nerki i w efekcie potem jak chce to powiedzieć w 3 sekundy, no to mówi, że sucha karma powoduje choroby nerek. Tak nie jest, to jest pewnego rodzaju proces, który może się zdarzać w niektórych przypadkach. Dodatkowo do tego dokłada się jeszcze element psychologiczny, dlatego że wiemy, że koty mają zapalenie pęcherza na tle emocjonalnym i często jest to wynik różnego rodzaju problemów emocjonalnych, które koty mają, i dlatego zapalenie pęcherza w połączeniu z niską ilością wypijanej wody, wysokim poziomem minerałów w diecie, wysokim poziomem magnezu, fosforu może powodować kamicę pęcherza moczowego i w efekcie choroby, które w niektórych przypadkach bardzo rzadkich mogą powodować niewydolność nerek.
Okay. Sucha karma, choroba nerek.
No tak, no właśnie nie chciałbym...
Nie, żartuję oczywiście.
Nie chciałbym, że tego mojego tutaj może przydługiego wywodu wynikło, że potwierdzam tą tezę, bo jej nie potwierdzam.
Nie, zrozumiała sprawa. To jest dużo czynników, które się składają. Karma tak, może być w jednym z nich.
Diabeł tkwi w szczegółach i upraszczanie rzeczywistości nie zawsze prowadzi do dobrych rozwiązań. Także sucha karma dla kotów jest okej. Są koty, które doskonale na nie funkcjonują, żyją długo i nic im się nie dzieje, a są koty, które nawet na mokrej karmie mogą mieć problemy, więc to jest dosyć indywidualne i raczej mówimy o ryzyku bardziej niż o tym, że A to B i C. Także tutaj akurat jeżeli o to chodzi, to jest to takie nie wprost, więc... Sucha karma na przykład w wielu przypadkach lepiej się sprawdza, dlatego że ze względu na proces technologiczny zazwyczaj ma bardziej stabilny skład. To znaczy, że u zwierząt, które mają trochę problemy z przestawianiem się z jednego pokarmu na drugi, taka karma dla nich lepiej funkcjonuje, bo może narażać przewód pokarmowy na mniejszy stres i w efekcie ten przewód pokarmowy pracuje bardziej efektywnie. Zazwyczaj ma wyższą strawność, czyli ponieważ ze względu na bardzo duże rozdrobnienie tych składników, przyswajalność składników jest nieco wyższa. Mniej składników takiego białka kolagenowego, którego zazwyczaj jest dużo w białej karmie, a to białko ma niższą strawność. W efekcie na przykład biegunki związane z zaburzeniami strawnościowymi częściej się zdarzają po mokrej karmie niż po suchej. Statystycznie oczywiście, bo mogą się zdarzyć koty, które będą też źle znosiły suchą karmę, co może być wynikiem tego, w jaki sposób były utrzymywane do momentu wprowadzenia suchej karmy, więc naprawdę tak im wchodzimy więcej w las w tych takich zależności, wyciąganie takich bardzo prostych wniosków, że dana karma jest zła, ale jedna jest dobra, mięso takie, śmakie jest dobre czy złe, niestety prowadzi nas często na manowce, bo nauka o żywieniu z jednej strony jest bardzo głęboka i my naprawdę nasze zrozumienie tego, co powinniśmy jeść my jako ludzie i jako zwierzęta, jest naprawdę bardzo, bardzo daleko posunięte, znacznie więcej niż takiej przestrzeni społecznej jest to dostępne.
To na pewno tak.
To tak jak, nie wiem, z fizyką kwantową, tak? Wszyscy wiedzą, że jabłko spada, ale jak już zaczynamy rozmawiać o trzech zasadach dynamiki Newtona, to już część ludzi odpadnie, a jak już przejdziemy do mechaniki kwantowej, to już większość z nas odpada ze mną na czele. I podobnie jest z żywieniem. Znaczy, jeżeli my mówimy współcześnie, naukowcy od żywienia skupiają się na czymś, co się nazywa nutrigenomiką, czyli takimi rzeczami, jakby w jaki sposób pokarm może wpływać na ekspresję określonych genów, co jest oczywiście na razie to już naprawdę jest duże science fiction, ale wiemy, że takie rzeczy mogą się zdarzać, że odpowiednie żywienie może w jakiś tam sposób stymulować. Na ile to ma wpływ na organizmy, to jest wszystko na razie na dzień dzisiejszy mocno w przyszłości, dlatego że jeszcze nie mamy takich narzędzi badawczych. Ale Bardzo ciekawym elementem, który się pojawił w okresie ostatnich kilku lat, kiedy moda na diety wysokobiałkowe stała się normą, naukowcy zaczęli badać, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście wysoki poziom białka w diecie kotów czy psów jest dla nich korzystny. I okazało się, że wcale tak do końca nie jest. To znaczy, że im więcej białka dajemy w diecie, ma to ogromny wpływ na mikrobiom jelitowy, który też dzięki postępowi metod badawczych my jesteśmy go obecnie w stanie mierzyć, kwantyfikować, oceniać i możemy sprawdzać, co się z tymi bakteriami w jelicie dzieje u psów i kotów. I okazuje się, że jeżeli dajemy kotu dietę wysokobiałkową, jego mikrobiom jelitowy zmienia się znacząco i potencjalnie niesie ze sobą ryzyko zaburzeń. To jest dosyć oczywiste, bo jeżeli sobie pomyślimy, że kot czy pies żyje w dzikim stanie kilka lat i raczej żyje w sytuacji ciągłego głodu, a nie nadmiaru jedzenia, i mamy kota, który żyje w domu 15 lat i dostaje dietę, którą normalnie by musiał wybiegać i wypolować w trudzie i znoju, czatując godzinami na myszy czy ptaki, to nagle się okazuje, że to wcale dla tego kota nie służy za bardzo. Więc to są takie elementy, które się pojawiają i my mamy coraz lepsze zrozumienie tego typu zależności. Także wysoki poziom białka wcale nie jest tak znowu dobry, jakby się mogło wydawać w tym takim prostym myśleniu.
Czyli ja tak trochę staram się upraszczać, bo wiesz, nie jestem specjalistą w dziedzinie dietetyki kotów, czyli lepiej koty lekko przegłodzić niż nie przekarmić, tak? Tak na co dzień.
No tak, znaczy kot musi utrzymywać odpowiednią masę ciała i nie powinien zjadać za dużo. Jeżeli nasz kot tyje i jest gruby i zamiast 5 waży 8, no to znaczy, że je za dużo. Więc my musimy to jedzenie mu dawkować, żeby on tej wagi nie przekraczał, bo koty, tak jak ludzie, chorują na cukrzycę i dużo kotów, które przekroczą swoją masę ciała i utrzymują tą otyłość przez lata, w późniejszym wieku niestety są narażone na to, że rozwinie się u nich cukrzyca, którą potem musimy leczyć.
Rozumiem. A czy są jakieś składniki w karmach, na które powinniśmy być wyczuleni? Czyli jeżeli widzimy karmę, w której jest tam 30% pszenicy, to jest za dużo i powinniśmy patrzeć na coś innego, znaczy wybrać jakąś inną.
Jeżeli chodzi o psy, to w ogóle nie ma limitu, bo nie udało się określić, jaki jest limit składników roślinnych u psów. One są w stanie się dostosować do diet bardzo niskobiałkowych i o bardzo wysokiej zawartości węglowodanów. W przypadku kotów ten poziom węglowodanów w diecie, który jest maksymalny i jest możliwy do akceptacji, to jest około 30-40%, więc też stosunkowo wysoki. Koty się są w stanie do tego przystosować. Czy to jest dla nich smaczne? Oczywiście nie, więc to wracamy do pytania, czy kot powinien jeść wegańsko? No nie, bo do tego nie jest przystosowany i on ma to w nosie. On chce jeść to, co lubi i to, co mu smakuje. Więc w jakichś tam przestrzeniach te zwierzęta się nam są w stanie dostosować do pewnych rzeczy, które nie są do końca w ich optimum. Natomiast ten obszar takiej normalnej adaptacji jest dosyć elastyczny, więc tutaj 30% węglowodanów w diecie dla kota nie jest niczym złym, jeżeli on to lubi i zjada. A jeżeli nie chce, no to znaczy, że woli mniej. No, mamy tak samo z ludźmi. Mamy ludzi, którzy mają określone smaki i oni to wynika z wielu czynników. Przystosowania, kultury, w jakich warunkach się wychował i tak dalej. I pewnych genetycznych skłonności również.
Okej, Michał, no mi się wydaje, że głód mojej wiedzy jest zaspokojony, jeżeli chodzi o tę rozmowę. Ja wiem, że masz za chwilkę też pacjentów, których musisz przyjąć, więc nie chcę cię tutaj trzymać jakoś bardzo, bardzo długo.
Nie, spokojnie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wątpliwości. Mam nadzieję, że nie za skomplikowany sposób, ale też nie lubię upraszczań, dlatego że upraszczania właśnie powodują, że w efekcie po wysłuchaniu uproszczonego komunikatu ludzie często mają takie poczucie wszechwiedzy. Natomiast tutaj my dużo wiemy, jak również wiemy o dużej ilości zależności, które powodują, że pewne twierdzenia, które nam się wydają oczywiste, one tak naprawdę są nieoczywiste, dlatego że zależą od bardzo wielu czynników, którymi te zwierzęta są poddawane albo w jakich warunkach są wychowywane i tak dalej, i tak dalej.
Wszystko jasne. Ja ci dziękuję, że mogłem zadać te uproszczone pytania w niektórych aspektach i za to, że wysłuchałeś tych pytań też o weganizm, bo to myślę, że nie każdy byłby na to gotowy.
Okej. Ja uważam, że to jest bardzo ważna rozmowa, którą powinniśmy prowadzić. Ja się zgodziłem na to, bo uważam, że należy na te pytania odpowiadać na tym poziomie wiedzy, jaki obecnie mamy i na poziomie naszego zrozumienia. To się zmienia i ta rozmowa jeszcze 30 lat temu w ogóle by nie miała miejsca, bo w ogóle by nikt nawet o tym nie pomyślał. Więc myślę, że za kolejne 30 lat nasza rozmowa będzie wyglądała, jeżeli dożyje, to nasza rozmowa będzie wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej.
Okej, to możemy się umówić z rok 2054 i który to jest kwietnia? 15 kwietnia. Kolejny etap rozmowy.
Ja idę ćwiczyć, żeby dotrzymać to w dobrym zdrowiu.
Dobra. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz, Michał.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Okej, no i kończymy ten odcinek, który był dość dziwnym odcinkiem wegaństwa, dlatego że mówiliśmy o mięsie i to bardzo dużo o mięsie. Niemniej mam nadzieję, że to, o czym mówił Michał Ceregrzyn, przyda wam się no w ogóle w waszym podejściu do kotów, też w rozmowach o kotach, w rozmowach o diecie, w tych sytuacjach, kiedy ktoś was zaczepia i mówi, o, wy nie jecie mięsa, a wasze koty to co? I trochę pozwoli wam ułożyć sobie w głowie to karmienie mięsem tych zwierząt, bo w końcu no w mojej lodówce nie ma mięsa innego niż mięso dla kotów. Dobra, kończymy. Wszystkiego dobrego, słyszymy się za jakiś czas w kolejnym odcinku.